od Ducha Świętego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie już po świętach. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Po świętach, ale w oktawie cały czas znajdujemy się. Trwa nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia, które w bliskości zmartwychwstania właśnie Kościół umiejscowił. To też ważna prawda o tym przymiocie miłosiernego Boga. A dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania z katechizmu Kościoła katolickiego, począwszy od punktu 904, uczestnictwo świeckich w misji Kościoła, uczestnictwo w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, zwracając się do chrzczonych jako do niedawno narodzonych niemowląt. Piotr apostoł mówi tak: zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. I czy odnajdujemy się w tym fragmencie, który do nas kieruje święty Piotr Apostoł, a więc papież? Czy my odnajdujemy się w tym fragmencie? Czy jesteśmy duchową świątynią budowani na tym drogocennym kamieniu? Czy jesteśmy kolejnymi żywymi kamieniami, które budowane są na fundamencie, jakim jest Chrystus? Czy jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, przeznaczonym Bogu na własność? Po co? Po to, abyśmy ogłaszali dzieła potęgi Tego, który nas wezwał. Skąd nas wezwał? Z ciemności do światła. A jeżeli jesteśmy wezwani z ciemności do światła, to nie możemy o tym nie mówić. I to jest misja także osób świeckich w Kościele. Oczywiście posłużę się adhortacją apostolską Christi Fideles Laici Jana Pawła II z 1988 roku o powołaniu i misji świeckich katolików w Kościele i w świecie. Wiemy już, że naszym pierwszym powołaniem, powołaniem nadrzędnym, ponad wszystkie inne, to jest świętość. To jest świętość. Bóg chce, abym był święty. Bóg chce, abyś Ty był święty, aby święta była Twoja żona i aby święty był Twój mąż i Twoja matka i Twój ojciec i dziadek i babcia i dzieci i szef w pracy i sąsiad i kobieta w sklepie, u której robisz zakupy, żeby była święta i lekarz, u którego się leczysz i fryzjer, u którego się strzyżesz i tak dalej, i tak dalej. Bóg chce, żeby każdy był święty. Powołanie do świętości jest powszechne i jest pierwsze. Nie ma ważniejszego powołania i nie ma osoby, której świętości Bóg by nie pragnął. Bóg pragnie, aby każdy stawał się święty. Idźcie i wy do mojej winnicy, mówi Pan Jezus. I to wezwanie Pana Jezusa, ono jest zaproszeniem i ono jest kierowane. Mamy rok 2015, ale to zaproszenie, zobaczcie, kochani, tak jak o tych różnych porach kierowane jest do tych, którzy oczekują na pracę, tak i kierowane jest do ludzi w roku 2015. Idźcie i wy do mojej winnicy. Przychodzi, skierowane jest do każdego człowieka, który przychodzi na świat. Idźcie i wy. To wezwanie dotyczy papieża, dotyczy biskupów, dotyczy kapłanów, dotyczy zakonników, sióstr zakonnych. Ale nie tylko. Winnica pańska jest szersza niż księża biskupi, niż kapłani, niż siostry zakonne, niż zakonnicy. Winnica pańska to jest potężna winnica, w której znajdujemy się my wszyscy, a więc także świeccy katolicy, których Bóg wzywa osobiście i powierza im do spełnienia misję. Mamy misję. W Kościele i w świecie. Święty Grzegorz Wielki przypomina o tym w kazaniu, w którym komentuje przypowieść o robotnikach winnicy. I mówi tak: popatrzcie, najmilsi bracia, jak żyjecie i sprawdźcie, czy już jesteście robotnikami Pana. Niech każdy oceni to, co czyni i osądzi, czy pracuje w winnicy pańskiej. Genialny, powiedziałbym, krótka teza świętego Grzegorza Wielkiego. Popatrzmy, jak żyjemy i sprawdźmy, czy już jesteśmy robotnikami Pana. Czy też dalej stoimy w tych przy opłotkach i jęczymy, że nas nikt nie najął. Że świat jest taki, jaki jest, że sąsiadka jest taka, jaka jest, że ksiądz, proboszcz w parafii jest taki, jaki jest. Możemy tak stać przy opłotkach i jęczeć, i patrzeć, i tych, którzy przechodzą, też zaczepiać, mówiąc: oj, jak jest źle. I mówi święty Grzegorz: niech każdy oceni to, co czyni, i osądzi, czy pracuje w winnicy pańskiej. To są dwie pokusy, którym świeccy, jak mówi Jan Paweł II, nie zawsze umieją stawić czoła. To jest pokusa tak wielkiego angażowania się w posługi i zadania kościelne, że prowadzi to do zaniedbywania tych powinności na polu zawodowym, na polu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, politycznym. To jest nieraz tylko taka pokusa również ucieczki w modlitwę bez czynu, bez działania, że Pan Bóg wszystko za mnie rozwiąże, ja w sumie nic nie muszę, mogę leżeć do góry brzuchem, nic nie robić, bo wszystko się zrobi samo. No nie, niekoniecznie musi tak być, że wszystko zrobi się samo. To są różne pokusy, albo nie zajmę się dziećmi, nie zajmę się pracą zawodową, tylko będę gdzieś tam zajmowała się wyłącznie na przykład grupami kościelnymi i od rana do wieczora będę siedziała w kościele, a dziecko nie ma obiadu. No to jest jakieś tutaj nie w porządku, tak? Niewłaściwa proporcja do tego. A więc zobaczmy, to jest jedna z pokus, które się zdarzają i zdarza się, że ludzie w nie wchodzą. Druga pokusa to jest, mówi Jan Paweł II, pokusa usprawiedliwiania niedopuszczalnego, mówi niedopuszczalnego, i to jest dzisiaj szalenie istotne słowo, niedopuszczalnego oddzielania wiary od życia. To znaczy wiara swoje, chodzenie do kościoła swoje, kredo swoje, mówię, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa wierzę i w Kościół wierzę, prawda? To przecież mówimy na mszy świętej. Zastanówmy się, co mówimy, że Kościół jest święty, powszechny, apostolski, że wierzę w zmartwychwstanie ciała, w życie wieczne i tak dalej, i tak dalej. W to wszystko mówię, wierzę, ale później jak wychodzę z kościoła i w telewizji takiej czy innej powiedzą mi, że powinno być tak czy siak, że ten pan ma inne zdanie, ta pani ma inne zdanie. Zresztą zobaczmy, jak wielu na temat zatroskanych o kościół pojawiało się w telewizjach w czasie świąt i przed świętami, w czasie Triduum i w Wielkim Tygodniu osób, które no mają różne też problemy z wiarą czy zdeklarowanych ateistów, to oni właśnie wyrażali swoją troskę o Kościół. Więc popatrzmy, jest to ta pokusa niedopuszczalnego, jak mówi święty Jan Paweł II, oddzielania wiary od życia. Wiara to sprawa prywatna, życie swoje, sprawy ekonomiczne swoje, kultura swoje. No bo cóż to kultura, tak? Cóż to takiego kultura? Można oglądać filmy takie czy inne, chodzić na sztuki takie czy inne, wystawiać te sztuki, bo to jest przecież prowokacja, podarcie Biblii na scenie, to jest przecież prowokacja artystyczna. I katolicy to przyjmują, taką interpretację, że to jest prowokacja artystyczna. To trzeba naprawdę trochę pójść po rozum do głowy, nie tylko po wiarę, ale i po rozum do głowy, żeby wiedzieć, że to nie są żadne prowokacje artystyczne, tylko to są raczej prowokacje, które mają na celu profanację Słowa Bożego, które mają na celu po prostu plunięcie w twarz ludziom wierzącym. I jeżeli to się dzieje w majestacie prawa, to pytanie też o jakość tego prawa. Ale to jest zupełnie też może osobny wątek, który warto zresztą też kiedyś podjąć. Więc przyjęcie Ewangelii do konkretnych działań w sferze różnego rodzaju rzeczywistości, doczesnych, ziemskich, tych codziennych. Przyjęcie Ewangelii do rodziny, przyjęcie Ewangelii do mojego osobistego życia najpierw, do rodziny, do pracy, do uczelni, przyjęcie Ewangelii tam, gdzie idę, i tak dalej, i tak dalej. To są te dwie pokusy, o których mówi święty Jan Paweł II. A pracy w winnicy jest bardzo wiele. Nie ma miejsca na bezczynność, bowiem zbyt wiele pracy czeka na wszystkich w winnicy pańskiej. Gospodarz dzisiaj z jeszcze większym naciskiem powtarza wezwanie: idźcie i wy do winnicy. I wy idźcie do winnicy. Popatrzmy, co się dzieje we współczesnym świecie. On staje na głowie, on redefiniuje w ogóle całą antropologię, sposób widzenia człowieka, kim jest człowiek. Tu następuje jakaś potężna też manipulacja związana z definicją samego człowieka, z istotą człowieka, z godnością człowieka, a więc dotyka to fundamentów naszych. Dlatego katolik to jest ktoś, kto twardo musi chodzić po ziemi w tym świecie coraz bardziej zakręconym. Trzeba spojrzeć temu światu twarzą w twarz, temu światu, który jest, z jego wartościami, z jego problemami, z niepokojami, z nadziejami, z osiągnięciami, z porażkami, z katastrofami. To jest to, czemu musimy stawić czoło i musimy to po prostu zdiagnozować. Nie ma sensu odwracać wzroku, udawać, że czegoś nie ma, że lepiej nic nie mówmy, nie poruszajmy. Nie, no można w ten sposób żyć i przejść przez życie zupełnie jałowo, jak wyjałowiona ziemia. Ale czy chcesz być, bracie, siostro, wyjałowioną ziemią? Czy chcesz, żeby twoje życie było jednak tą glebą, na której zbudujesz coś trwałego, coś, co przyniesie owoce, coś, co zostanie po tobie na tej ziemi? Choćby najdrobniejszy ślad twojej obecności poprzez miłość, którą dajesz. A miłość nie jest ślepa. Miłość nie jest bezczynna. Miłość nie jest jakaś... miłość nie jest tolerancyjna. Miłość jest miłością. A więc także stawaniem w prawdzie. I to on właśnie, Chrystus, to jest ta nasz gospodarz naszej winnicy. To on jest to pole, ten świat jest polem, na którym my jako uczniowie Jezusa mamy wypełniać swoją misję. My, to znaczy księża, ale też osoby świeckie, ludzie świeccy. Jezus pragnie, by wszyscy uczniowie byli solą dla ziemi i światłem świata. Ale jak wygląda aktualne oblicze ziemi i świata, dla których chrześcijanie winni być solą i światłem? Żeby być światłem i solą, Kościół musi właściwie diagnozować problemy współczesnego człowieka. Postawić diagnozę tego świata i współczesnego człowieka. Popatrzmy, idziemy do lekarza, jest lekarz. Lekarz, by przepisać lekarstwo, musi postawić diagnozę. Diagnozę. A więc powiedzieć, jest z panem, z panią tak i tak. Musi, zanim postawi diagnozę, tak mi się przynajmniej by marzyło, odsłuchać, zbadać, zrobić prześwietlenie, zrobić całą morfologię i wtedy, i to wszystko, co jest potrzebne, i wtedy stawia diagnozę. I nie oszczędza na tej diagnozie, bo NFZ mu nie zapłaci. To oczywiście też jest osobny problem, jakość leczenia, refundacje i tak dalej. Ale diagnoza musi być oparta o właściwe przesłanki. To znaczy lekarz nie może udawać, że czegoś nie ma, jak coś jest. Diagnoza musi być prawdziwa. Lekarz nie może okłamywać chorego. Lekarz nie może okłamywać także siebie, że leczy, a tak naprawdę nie leczy, tylko przedłuża jakąś tam agonię tego człowieka. W agonię mam na myśli nie stan umierania, ale po prostu no jakoś to będzie. Słyszymy od czasu do czasu o różnych przypadkach. Dzisiaj zresztą też pozdrawiam służbę zdrowia z racji święta. Jeśli trzeba powiedzieć coś trudnego, lekarz musi to zrobić. To musi to zrobić i musi pokazać możliwe rozwiązania i prowadzić swojego pacjenta w leczeniu. Nie ma też sensu zapisywania lekarstw, które nie pomogą, które będziemy zażywać, żeby się oszukiwać i staniemy się lekomanami, a to nic nie da. Kościół podobnie bada, stawia diagnozę, pokazuje możliwe rozwiązania. Człowieku, popatrz. Bóg stworzył, popatrz na instrukcję człowieka, popatrz na instrukcję świata, którą daje Bóg. Popatrz na dekalog, który daje Bóg. To jest ta instrukcja. Jedna z tych, których zachowanie powoduje, że stajemy się zdrowi. To jest ta instrukcja. I popatrz, możliwe są, wpadłeś w grzech, trudno, jest to ból, jest to cierpienie. Grzech powoduje chorobę, ale zobacz, jest możliwość wyjścia z tego. I Kościół, jak ten dobry lekarz, któremu zależy na pacjencie, lekarz, który chce, aby wszyscy byli przyprowadzeni do uzdrowiciela, jakim jest Chrystus, bo w Jego ranach jest nasze zdrowie, śpiewaliśmy o tym 3 dni temu, nie może oszukiwać człowieka, nie może oszukiwać świata. Wielu chorych, tak, to jest też prawdą, chce słuchać diagnozy taka, jaka im jest na rękę. Chce, żeby lekarz nie powiedział tego, co jest, tylko żeby udawał, że jest w porządku. Czyli żeby Kościół także nie mówił, tu jest dobro, tu jest zło, uważaj na tę ścieżkę, ta ścieżka prowadzi donikąd, to jest ślepa uliczka, uważaj. I nie chcę, żeby Kościół im tak mówił. A więc nie chcę, żeby... że nie chce stawać w prawdzie o sobie. Woli brać zamiast lekarstw jakieś drażetki, jakieś dropsy, jakieś placebo, które w ogóle nie pomoże. Będzie udawał, że bierze lekarstwo, ale to będzie tylko zupełnie po to, żeby jakby zabić tę swoją świadomość. A później w życiu taki człowiek też nie wytrzyma i dzieje się coraz gorzej. Kościół nie może oszukiwać ludzi. Nie chce tego i nie robi tego. Musi diagnozować i wskazywać drogi uzdrowienia. I robi to w porę i nie w porę. Nawet jak pół świata, albo 3/4, albo 90%, albo 99% będzie krzyczało, nie mówcie nam tego. Kościół ma obowiązek to mówić. Kościół ma obowiązek przestrzegać, wskazywać, zachęcać. Dzisiaj niektórzy mają do Kościoła pretensje, że powie, tu widzę chorobę, tu jest wirus, tu jest zapalenie, tu jest grzyb, a tu jest rak, a tu są przerzuty. I to się źle skończy, uważajcie, mówi Kościół. Proszę unikać tego, stosować to, mówi Kościół. I o tę troskę Kościoła mają pretensje. Dziękujmy Bogu, że jest Kościół, który jest obrońcą godności człowieka od początku. Pojęcie laikat, czyli mówimy o osobach świeckich, było znane już też w Starym Testamencie od greckiego laikos, dotyczący ludu, to znaczy, ale także definicję wypracował Sobór Watykański II, który mówi, że chrześcijanie świeccy to wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży i umocnieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, proroczego i królewskiego urzędu Chrystusa, sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie. Zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego ich powołania jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi pomyśli Bożej. To jest konstytucja Lumen Gentium, 31 punkt. A więc zobaczmy, najpierw świadomość tego, że jesteśmy Chrystusowi jako ludzie świeccy, że nie jesteśmy jedynakami, tylko jesteśmy ludem Bożym. To jest kolejny przymiot z tej definicji. Dalej uczestniczymy w tej misji kapłańskiej, proroczej i królewskiej Chrystusa. I dalej jeszcze mamy szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi, czyli tą naszą codziennością, ale kierować się w niej pomyśli Bożej, a nie pomyśli ludzkiej, która bywa pokrętna. To jest ta definicja. A gdy mowa o winnicy, to popatrzmy, Pan Jezus jest prawdziwym krzewem winnym, a my latoroślami, To nieraz nawet też śpiewamy. Jesteś, Panie, krzewem winnym, my zaś Twoje latorośle, jest chyba taka pieśń, prawda? Trzeba nam się dzisiaj zapytać, czy imi latoroślami jesteśmy. Krzewu winnego, którym jest Chrystus Pan, czy jakiś ostów, jakiś cierni, jakiś chwastów? Czy jesteśmy winnicą Pana, czy ponurym, wymierającym ogrodem, który wkrótce zostanie zaorany i sprzedany? Tak dzieje się z ogrodem demona. Demon zwodzi, że jest fajnie, że jest w porządku, że jest super, a później nas sprzedaje z wszystkim. Przyjeżdżają kopary, przeryją ogród i po nas. To jest pytanie zasadnicze. Czyją winnicą jestem? Bo nie można być równocześnie zasadzonym w dwóch winnicach. Pańskiej i niepańskiej. Nie można. Celem życia katolika świeckiego jest dochodzenie do poznania radykalnej nowości chrześcijańskiej, która płynie z Chrztu Świętego, sakramentu wiary. Po co? Po to, żeby wypełniać swoje życiowe obowiązki zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem. I są trzy aspekty, mówi adhortacja Christi Fideles Laici, podstawowe aspekty tej chrześcijańskiej nowości, które pomagają nam nakreślić, jakbyśmy mieli szkic taki zrobić. Nieraz na ulicach możemy spotkać kogoś, kto różne szkice wykonuje, oby to nie była karykatura, bo o taki portret w tym wypadku chrześcijanina nam nie chodzi, karykaturę, ale właśnie o portret. Taki portret sylwetki świeckiego w kościele. Są trzy. Chrzest odradza nas do życia dzieci bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem i Jego ciałem, które jest Kościół, i namaszcza w Duchu Świętym, czyniąc każdego z nas duchową świątynię. To jest tak sformułowane, może tak trzeba by nad tym się chwilę zastanowić, ale króciutko tylko może powiem i wyjaśnię. Otóż przez Chrzest Święty staliśmy się dziećmi Boga, prawda? Dziećmi Boga. W kim staliśmy się dziećmi Boga? W Jego jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie. Czyli każdy chrześcijanin obmyty wodą ze świętego źródła chrzcielnego słyszy głos, tak jak nad brzegiem Jordanu. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Bóg upodobał sobie w Tobie. Jesteś dzieckiem Jego. Jesteś córką, jesteś synem. I zostałeś przyłączony przez to, że jesteś Synem Bożym, do tego umiłowanego Syna i możesz do Jezusa mówić bracie. To jest wielkie wybranie, to jest wielkie powołanie, to jest wielkie wyróżnienie dla każdego z nas. To jest jakby pierwszy aspekt, ta kreska na naszym portrecie. Jestem dzieckiem Boga, bratem Jezusa. Bóg mówi do mnie, tyś jest Synem umiłowanym, mam w Tobie upodobanie. Dalej, chrzest także oznacza i sprawia, że rzeczywiście jesteśmy wcieleni w ukrzyżowanie i zwycięstwo Jezusa, a więc w ukrzyżowane i zwycięskie ciało Jezusa. Nie tylko ukrzyżowane, ale też zwycięskie ciało Jezusa. Uwalnia to ze starego człowieka, przyobleka w człowieka nowego. Mówi święty Paweł, prawda, że zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. To znaczy, co się znaczy przyoblec w Chrystusa? Znaczy stawać się do Niego podobnym, poznawać Go, coraz bardziej poznawszy miłować, naśladować, żyć Jego życiem, żyć nauczaniem Chrystusa. To jest kolejna kreska na tym naszym portrecie. Ale też skoro zostaliśmy wszczepieni w ciało Chrystusa, popatrzmy, to jedność ma na myśli Pan Jezus, gdy przedstawia ten obraz winnego krzewu i latorośli. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. To jest obraz, który rzuca światło nie tylko na głęboką więź uczniów z Jezusem, czyli nas z Panem Jezusem, ale także na witalną jedność wśród samych uczniów, pędów jednej winorośli. My nie jesteśmy pędami tej winorośli, tamtej winorośli, siamtej winorośli. Jako Kościół jesteśmy pędami jednej winorośli, którą jest Chrystus Pan. I nie ma tak, że ten Kościół sobie wybierze to przykazanie, tamten tamto przykazanie, że ten katolik sobie zrobi dekalog, w kocioł wrzuci, wymiesza to z tamtym, jeszcze doda jakieś medytacje wschodnie, jogi, coś jeszcze innego i mu wyjdzie wiara. Tylko czy to będzie winorośl, w którą jest wszczepiony przez Chrzest Święty? Czy to już będzie jakiś przeszczep? O to trzeba się pytać. I jest jeszcze o tym Duchu Świętym, to jest trzecia kreska. Tu mówi Piotr apostoł, porównuje do żywych kamieni, które są kładzone na Chrystusie kamieniu węgielnym. Kamień węgielny, ten podstawowy, to na czym budujemy. I budowani jesteśmy jako duchowa świątynia, przez Ducha Świętego odradzana. To jest trzecia kreska na sylwetce, na szkicu osoby świeckiej w Kościele. Czyli świeccy, zobaczmy, mają potężną misję i otrzymują udział w tym potrójnym urzędzie Jezusa Chrystusa, o czym dzisiaj mówimy. Kapłańskim, prorockim i królewskim. Kapłański, ostatnio ojciec Piotr na ten temat mówił więcej. To znaczy, że jesteśmy wszczepieni przez chrzest w Chrystusowe ciało, że jesteśmy złączeni z Chrystusem. Co to znaczy być złączonym w Chrystusem i uczestniczyć w urzędzie kapłańskim? To znaczy ofiarować siebie. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me. To jest właśnie ofiarowanie siebie. To jest ofiarowanie swoich uczynków, wszystkich uczynków, modlitw, przedsięwzięć różnego rodzaju ewangelizacyjnych, apostolskich, życia małżeńskiego, rodzinnego, codziennej pracy, wypoczynku ducha i ciała. I to jest także znoszenie utrapień życia, cierpliwe zanoszenie wołania do Jezusa w różnych sytuacjach mojego życia. Wtedy stajemy się tymi duchowymi ofiarami miłymi Bogu, a więc tymi, którzy uczestniczą w kapłańskim urzędzie Chrystusa. Ofiarowanie siebie i wszystkiego swojego. To jest pierwsze. Ale uczestniczymy także jako świeccy, uczestniczycie w prorockim urzędzie Chrystusa. Do czego to uprawnia? Uprawnia i zobowiązuje osoby świeckie do tego, by z wiarą przyjęli Ewangelię. Czyli prorocki urząd, uczestnictwo w prorockim urzędzie zakłada to, że ja z wiarą przyjmuję Ewangelię, ale Ewangelię Chrystusa, a nie Ewangelię takiej czy innej gazety, takiej czy innej telewizji, takiego czy innego autorytetu, który wypowiada się gdzieś tam, prawda, bo sam ma różne problemy, no i próbuje do tych problemów dopasować cały świat. No to są, to jest Ewangelia nie Jezusa Chrystusa. A my chcemy przyjąć Ewangelię Jezusa Chrystusa. W związku z tym uczestniczymy w urzędzie prorockim Chrystusa przez chrzest oczywiście, byśmy z wiarą przyjęli Ewangelię, ale po co ją mamy też przyjąć? No bo po co przyjmować Ewangelię, którą się nie żyje? To jest absurd, przyjmowanie czegoś. To jest tak jak chomikowanie gdzieś w domu, w piwnicach, na strychach, wszystkiego dziadostwa się różnego rodzaju nazbiera i nawet przejść nie ma gdzie. Zagraci się cały dom. To jeżeli to ma być tylko kwiatek do kożucha Ewangelia, jeśli ona ma nie przemieniać naszego życia, mamy nią nie być, jeśli to ma być jakiś grat, który nam zawadza, no to stajemy się antyświadectwem wówczas. A my mamy przyjąć Ewangelię i głosić ją słowem i czynem i mówi Jan Paweł II, demaskując śmiało i odważnie wszelkie przejawy zła. Najpierw w sobie, a później w świecie i w drugim człowieku. Demaskując śmiało i odważnie wszelkie przejawy zła. To jest misja prorocka. A więc zabieganie o to, by nowość, by moc Ewangelii jaśniała w naszym życiu codziennym, rodzinnym, społecznym, także mówi Jan Paweł II, znoszenie różnego rodzaju problemów współczesnych czasów i równocześnie, ponieważ przyjęliśmy Ewangelię, dawać nadzieję na przyszłą chwałę, dawać nadzieję na rozwiązanie, dawać nadzieję światu, który traci coraz bardziej nadzieję. To jest udział w urzędzie prorockim Chrystusa. Jest jeszcze udział w urzędzie królewskim Chrystusa, a więc wezwanie do tego rozszerzania Królestwa Bożego w świecie. Królestwa, by pokonać najpierw w sobie królestwo grzechu. To jest pokonanie, to jest krzewienie Królestwa Bożego. Najpierw pokonać w sobie królestwo grzechu. To jest duchowa walka, udział w królewskim urzędzie Chrystusa. Podejmujemy ją nieraz, nieraz ona jest taka aż do krwi, ale to jest ona szalenie ważna. To jest więc pokonanie królestwa grzechu w sobie, a następnie poprzez dar z siebie w miłości i sprawiedliwości służba Jezusowi obecnemu we wszystkich braciach, a zwłaszcza w najmniejszych. To jest królewskość, służba. To jest królewskość. I to jest też, zobaczmy, zadanie katolików świeckich w Kościele. Udział ludzi świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa, kapłana, proroka i króla. I króla. Rozpoczyna się wraz z namaszczeniem chrztu, później bierzmowanie, a w Eucharystii znajduje spełnienie i pełne mocy oparcie. Poszczególni ludzie uczestniczą w tym urzędzie potrójnym jako członkowie Kościoła, a więc nie sam z siebie, ale jako członek Kościoła uczestniczysz, więc masz go w Kościele, ten udział. Właśnie dlatego masz udział w potrójnym urzędzie Chrystusa, że wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty i winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty, a nie dla samego siebie. To jest też bardzo istotny motyw i powiedziałbym kreska na portrecie katolika świeckiego. Udział we wspólnocie i w Kościele, przeżywanie tych darów, tych charyzmatów, tego swojego portretu. Jeszcze wiele byłoby tutaj opowiedzieć i o stowarzyszeniach świeckich w Kościele, i o zadaniach świeckich, i także o pytanie o Boga, które jest, Benedykt XVI mówi, zasadniczym dzisiaj pytaniem. Zasadniczym pytaniem. To jest pytanie o Boga. Taki film wszedł na ekrany kin, kluczowe, Bóg nie umarł. Tytuł filmu, który pokazuje, jak jeden student w uniwersytecie może dokonać prawdziwej rewolucji w myśleniu, w odwadze, w życiu społeczności akademickiej. Jeden student, profesor na początku wykładów, wyobraźcie sobie, każe z filozofii profesor, na początku wykładów każe napisać studentom, że Bóg umarł. Większość z tych studentów to są oczywiście chrześcijanie. To są chrześcijanie. Wszyscy mają długopis w ręku i piszą jak stado zbłąkanych owiec pod presją wykładowcy: Bóg umarł. A Josh, bo tak ma na imię ten bohater, trzymając długopis w dłoni, dochodzi do wniosku, że przecież jest wierzący. Że przecież jest uczniem Jezusa. Że nie może tego napisać. Bo on wierzy, że Bóg żyje. A konsekwentna wiara nie pozwala mu tego napisać. Konsekwentna wiara, by zaliczyć filozofię, musi udowodnić, że Bóg istnieje. No ale nie będę Państwu opowiadał filmu. Ale bardzo pouczającego. To może tyle na dzisiaj. Zachęta do tego, byśmy obudzili w sobie te możliwości, które daje nam Bóg. Katolicy świeccy, to jest szalenie ważne pole w Kościele katolickim i bądźcie naprawdę tacy już przebudzeni, kochani. Przebudźmy się, wszyscy się przebudźmy, i kapłani, i osoby świeckie. Razem mamy być tą winnicą Pana, zapytajmy się, czy nią rzeczywiście jesteśmy, jak nią jesteśmy.